Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Dziesiątego czerwca wita Państwa Krzysztof Bronk. W Rzymie trwają uroczystości wieńczące rok kapłański. My rozpoczniemy nasz program od archiwalnej refleksji Jana Pawła II o kapłanie jako człowieku Bożym. Następnie wiadomości watykańskie, a na zakończenie audycja księdza Edwarda Czai, Prawda o księżach. Zapraszamy.
Kapłan, jako człowiek Boży, homo Dei. To określenie świętego Pawła w szczególny sposób charakteryzuje powołanie kapłańskie, godność kapłańską. To, kim powinien być, to kim jest, z łaski Bożej bowiem ten człowiek, który został konsekrowany dla wyłącznej służby Bożej, ten człowiek, który in persona Christi dokonuje najświętszej ofiary naszego odkupienia, ofiary krzyżowej w sposób bezkrwawy. Ten człowiek całkowicie żyje z Boga, istnieje z Boga i ma jako zadanie prowadzić wszystkich i wszystko do Boga. Homo Dei, to wyrażenie najzwięziej określa powołanie kapłańskie i tożsamość kapłańską. Módlmy się my wszyscy kapłani o to, ażeby ta tożsamość była w nas coraz dojrzalsza. A wszyscy nasi bracia i siostry w powołaniu chrześcijańskim niech się modlą za kapłanów, ażeby odnajdowali swoją tożsamość właśnie w tym określeniu Homo Dei. Jest kapłan człowiekiem Bożym, o ile jest człowiekiem modlitwy. Nie może nie być człowiekiem modlitwy, jeżeli bierze do głębi te słowa Pana Jezusa: beze mnie nic uczynić nie możecie. A w szczególności to, co ma uczynić kapłan, tego uczynić nie może bez Chrystusa, bo jest Jego zastępcą. Ujawnia się to przy sprawowaniu Najświętszej Eucharystii i sakramentów, ale nie tylko, w całej Jego działalności duszpasterskiej. Niczego, co wiedzie, co prowadzi do zbawienia dusz, co prowadzi do odnowy duchowej człowieka, nie może kapłan uczynić bez modlitwy, to znaczy bez działania Ducha Świętego, bez pomocy Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. I dlatego trzeba, żeby był człowiekiem modlitwy, żeby modlił się wraz z Kościołem, bo jest człowiekiem Kościoła. Jego obowiązkiem jest modlić się wraz z Kościołem, przede wszystkim modlitwą godzin, żeby modlił się poza tym z potrzeby serca. Modlił się modlitwą myślną, modlitwą przebłagalną, modlitwą błagalną. Wszyscy wielcy kapłani, wszyscy święci kapłani, znani nam z dziejów Kościoła na świecie i w Polsce, byli ludźmi modlitwy. Trzeba więc modlić się o kapłanów, którzy są ludźmi modlitwy. Trzeba, abyście wy, bracia kapłani, nie przestawali być ludźmi modlitwy, owszem, stawali się z nimi coraz bardziej. A łączcie to także z duchem pokuty. Jeżeli bowiem macie być szafarzami sakramentu pokuty dla waszych braci i sióstr w Kościele, to trzeba, żebyście sami byli przede wszystkim penitentami w tym sakramencie, zwłaszcza wtedy, kiedy tego domaga się głos sumienia.
Na specjalnej audiencji Benedykt XVI przyjął José Luisa Rodrígueza Zapatero, szef hiszpańskiego rządu, który reprezentuje w tym półroczu także przywództwo Unii Europejskiej, odwiedził Watykan po raz drugi. Rozmowa w cztery oczy trwała pół godziny. Wydarzenie to ze względu na znaczne problemy na linii państwo-kościół w Hiszpanii oraz zbliżające się papieskie wizyty w tym kraju wzbudziło zrozumiałe zainteresowanie mediów.
Sam Zapatero poinformował przed wylotem do Rzymu, że tematy, które zamierza poruszyć w Watykanie, to sytuacja praw człowieka na Kubie, światowy kryzys gospodarczy oraz wolność religijna w Hiszpanii. Z międzynarodowego punktu widzenia szczególnie gorący jest pierwszy z nich. Hiszpańska prezydencja proponuje bowiem zamianę tzw. wspólnego stanowiska Unii Europejskiej wobec wyspy na umowę dwustronną, o co zabiega również kubańska dyplomacja. Oznaczałoby to de facto uregulowanie stosunków, co do tej pory nie było możliwe z uwagi na sankcje nałożone na Kubę. Tymczasem w przyszłym tygodniu wyspę odwiedzi watykański sekretarz do spraw relacji z państwami, arcybiskup Dominik Mamberti. W toku są też próby kościelnych negocjacji z reżimem Castro na temat amnestii dla więźniów politycznych, która mogłaby zmienić międzynarodową opinię o tym bastionie komunizmu.
Karaibski temat rozmów potwierdził w sposób ogólny watykański komunikat wydany po audiencji. José Luis Rodríguez Zapatero, któremu towarzyszył minister spraw zagranicznych Miguel Ángel Moratino, spotkał się także z kardynałem, sekretarzem stanu Tarcisio Bertone i arcybiskupem Dominikiem Mambertim. Rozmawiano też o sytuacji w innych częściach świata, w tym na Bliskim Wschodzie, o kryzysie ekonomiczno-finansowym i o roli etyki. Gdy chodzi o sprawy hiszpańskie, podjęto takie kwestie jak ewentualna propozycja nowej ustawy o wolności religijnej, ochrona życia poczętego i edukacja. Omówiono też przygotowania do wizyt Benedykta XVI w listopadzie w Santiago de Compostela i Barcelonie, a w sierpniu przyszłego roku w Madrycie z okazji Światowego Dnia Młodzieży.
Benedykt XVI przyjął też dzisiaj przedstawicieli Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych z jej dyrektorem generalnym Rolfem Hoyerem. CERN jest zainteresowana współpracą z Watykańskim Obserwatorium Astronomicznym, szczególnie na polu badań dotyczących powstania Wszechświata, a konkretnie w dziedzinie astrofizyki cząstek. Aktualnie jeden z pracowników Watykańskiej Instytucji przygotowuje się do podjęcia takiej współpracy. W zeszłym roku główną siedzibę CERN, która mieści się na francusko-szwajcarskiej granicy, odwiedził przewodniczący gubernatoratu państwa watykańskiego kardynał Giovanni Laiolo. Europejska Organizacja Badań Jądrowych istnieje od 1952 roku. Wiele rozgłosu przyniosło jej uruchomienie w 2008 roku największego na świecie akceleratora, zwanego Wielkim Zderzaczem Hadronów. Istnieją nadzieje, że z jego pomocą uda się lepiej poznać strukturę materii i procesy zachodzące w kosmosie.
Obecnie jest na całym świecie 400 tysięcy kapłanów katolickich. To dużo, ale zarazem mało, jak na ponad miliard katolików, mówił dziś kardynał Marc Ouellet w medytacji do księży przybyłych do Rzymu na zakończenie roku kapłańskiego.
Arcybiskup Quebecu przypomniał, że święcenia kapłańskie przyjął w maju 1968 roku. Rozpocząłem posługę w atmosferze ogólnej kontestacji, która mogłaby sprawić, że zboczyłbym z drogi, czy nawet ją przerwał, jak przydarzyło się wówczas wielu księżom i zakonnikom, wyznał kanadyjski purpurat. Doświadczenie misyjne, kapłańska przyjaźń i bliskość ubogich pomogły mi przeżyć burzę lat posoborowych. Mówca zwrócił uwagę, że jesteśmy świadkami bezprecedensowej fali kontestacji Kościoła i kapłaństwa po ujawnieniu skandali, których zło musimy uznać i szczerze naprawić ich konsekwencje. Jednak niezależnie od koniecznego oczyszczenia, na jakie zasługują nasze grzechy, trzeba też dostrzec otwartą opozycję przeciw naszej posłudze prawdy. Podejmuje się ataki z zewnątrz i również od wewnątrz, by podzielić Kościół, dodał kardynał Ouellet, zachęcając do modlitwy o jedność Kościoła i uświęcenie księży, mających głosić dobrą nowinę zbawienia.
Księża powołani są, by kochać wszystkich ludzi i służyć im, do niczego się nie przywiązując i nie zabiegając o własny interes. W tym kontekście rozumie się aktualność i piękno celibatu, powiedział kardynał Tarcisio Bertone na wczorajszym spotkaniu Kapłani Dzisiaj. W ramach rzymskich obchodów zakończenia roku kapłańskiego wieczór świadectw i refleksji w auli Pawła VI zorganizowały ruchy i organizacje kościelne, w tym Focolari, Ruch Szenstacki, Odnowa w Duchu Świętym oraz Unia Apostolska Duchowieństwa.
Watykański sekretarz stanu mówił o brzmieniu bólu odczuwanym obecnie z powodu nieraz poważnych przypadków niewierności osób duchownych. Odbiły się one ujemnie na wiarygodności Kościoła, zauważył kardynał Bertone. Dlatego papież, odpowiadając dziennikarzom podczas niedawnej podróży do Portugalii, mówił o prześladowaniu rodzącym się wewnątrz Kościoła. Dzięki temu bólowi opatrznościowo zdajemy sobie sprawę z potrzeby przeżywania okresu odrodzenia i odnowy duchowej. Musimy iść śmiało drogą nawrócenia, oczyszczenia i pojednania. Mamy znaleźć nowe drogi przekazywania młodzieży piękna i bogactwa przyjaźni z Jezusem Chrystusem w komunii Jego Kościoła, powiedział najbliższy współpracownik Benedykta XVI, cytując jego niedawny list do katolików irlandzkich.
Prawda o księżach.
Rozważania na rok kapłański.
Kapłan, oczekiwania wobec niego, a jego możliwości.
Przed mikrofonem ksiądz Edward Czaja, jezuita.
Generalnie rzecz biorąc, a może nawet lekko przesadzając w sposobie mówienia, oczekuje się, żeby kapłan nie był człowiekiem. To brzmi paradoksalnie. Może więc inaczej mówiąc, oczekuje się, żeby był nad człowiekiem. Taki mityczny Superman, który jest w stanie zaradzić wszystkim sytuacjom, niezależnie od okoliczności, miejsca i czasu. W pierwszej naszej audycji cytowałem Simone Weil, która powiedziała, że rola kapłana jest zrozumiała, ale w nim samym jest coś tajemniczego. I właśnie owa tajemniczość tak bardzo pociąga ludzi i rozbudza apetyt oczekiwań względem kapłana. Trzeba powiedzieć, że od wieków postać kapłana w społeczeństwie, w którym przyszło mu żyć i posługiwać, była otaczana szacunkiem i respektem. A to z kilku powodów. Po pierwsze, że była to osoba wybrana i przeznaczona na to, aby pośredniczyć między Bogiem a człowiekiem. Po drugie, zazwyczaj były to osoby dobrze wykształcone i odpowiednio przygotowane do pełnienia swoich kapłańskich obowiązków. Po trzecie, styl i sposób życia zawsze się różnił od życia innych ludzi. Pewnie jest jeszcze wiele innych powodów, ale przynajmniej te prowokują u ludzi często niezwykłe oczekiwania od kapłana. Owszem, skoro kapłan jest wybrany i ma pełnić rolę pośrednika między człowiekiem a Bogiem i prowadzić ludzi do Boga nie tylko słowami, ale także stylem i sposobem życia, ta rzeczywistość daje powody, żeby od niego wymagać tego wszystkiego, do czego został powołany, i żeby jego styl i sposób życia odpowiadał drodze, którą świadomie wybrał i którą idzie do Boga. Ludzie mają więc prawo wymagać tych rzeczy od kapłana i oby to robili. Ale niestety, jak życie pokazuje, te wymagania, a jeszcze lepiej mówiąc oczekiwania, są, delikatnie powiedziawszy, ponad możliwości ludzkie. No, bo kapłan to ma być absolutnie zawsze do dyspozycji ludzi. I biada mu, jeśli zachoruje albo jest w jakiejś niedyspozycji. Bo musi tylko słuchać i najlepiej cicho siedzieć, bo odpowiedzi i komentarze nie są raczej mile widziane. Bo musi zadowolić się często tym, co zbywa innym, a biada mu się upomnieć o godziwe potraktowanie go pod wieloma względami. Przykłady można by mnożyć. Czasem ma się takie wrażenie, że w dzisiejszym świecie chciałoby się zamknąć Pana Boga w kościele, a księdza w zakrystii. Niech kapłan tam sobie siedzi, a jeśli wyjdzie, to chce się go potraktować jak taką wędrowną kukłę, popychaną przez ludzi i wydarzenia. Czyli chciałoby się, żeby stał się kapłanem według naszych ludzkich wyobrażeń i oczekiwań. Oczekuje się od kapłana nadludzkich rzeczy, a przecież trzeba mierzyć zamiary na możliwości. Trudno oczekiwać od słonia, żeby latał. Niech ten żyje w sposób zgodny z jego naturą. Czyli kapłan, chociaż wybrany przez Boga i uposażony przez Niego w specjalną łaskę stanu, aby był zdolny dobrze wypełnić powierzoną mu misję, pozostaje człowiekiem ze wszystkimi właściwymi mu cechami. Zatem nie oczekujmy, żeby kapłan, będąc kapłanem, przestał być człowiekiem. Ma swoje możliwości duchowe, intelektualne i manualne. Ma wiele innych możliwości. Potrafi naprawdę wiele, ale jak każdy człowiek, nie jest w stanie przeskoczyć samego siebie. Owszem, oczekiwać trzeba od niego znacznie więcej niż od statystycznego obywatela. Ale nie oczekujmy, że nie okaże uczuć, że czasem się nie pomyli, nie popełni błędu. Przecież tak naprawdę chcemy i tego w głębi serca oczekujemy, że potraktuje nas po ludzku, czyli ze zrozumieniem, współczuciem, że okaże serce, pomoże, wskaże drogę i zaradzi naszej trudnej sytuacji. Popatrzmy więc na osobę kapłana zdrowym okiem, mając oczekiwania i potrzeby, ale jednocześnie chciejmy zobaczyć i uznać jego właściwe miejsce i jego możliwości. Kapłan jest pośrednikiem między nami a Bogiem, ale nie zajmuje miejsca Boga. Nie stawia sobie zatem przed drzwiami tabliczki z napisem cuda czynię od razu, a rzeczy niemożliwe w ciągu jednego tygodnia. Jeśli więc kapłan nie spełni naszych słusznych oczekiwań, aby jego styl i sposób życia odpowiadał powołaniu, którego się podjął, powiedzmy mu o tym osobiście, a nie opowiadajmy niestworzonych rzeczy za jego plecami. Ale jeśli stawiamy mu oczekiwania przerastające jego możliwości, albo też oczekiwania płynące z naszych kaprysów czy interesów osobistych, nie krytykujmy go, ani też nie obwiniajmy go za nasze nieszczęścia. Zdarza się bowiem często, że krytyka czy oczernianie kapłanów służą niejednokrotnie jako usprawiedliwianie siebie. No bo skoro kapłan nie spełnia naszych oczekiwań, wymyślonych zresztą i ponad jego możliwości, trzeba o tym powiedzieć wszystkim, żeby poczuć się samemu w porządku i zwolnić siebie od trudu i odpowiedzialności. Robi się wtedy z niechęci do kapłana taką dobrą zasłonę dymną dla swojego przewrotnego myślenia i interesownego działania. Tymczasem jednak każdy kapłan jest świadomy ciążącego na nim obowiązku nieustannej służby i bycia do dyspozycji dla każdego człowieka. I dlatego, na ile mu starczy sił, możliwości i zdolności, służy tym, do których został posłany, starając się ze wszystkich sił wyjść naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom powierzonych mu osób. Moi drodzy, pozwólmy kapłanowi być sobą. Z jednej strony mądrze wymagajmy, aby był jasnym znakiem i świadectwem Boga i naszym przewodnikiem na drodze do nieba, a z drugiej strony nie oczekujmy od niego rzeczy dla niego niemożliwych. Niech nasza otwartość i życzliwość pomogą kapłanowi w jego posługiwaniu i zachęcą go tym samym do jeszcze większej hojności i ofiarności w służbie dla nas. Sicvis vult post me venire
abnegetse ipsum. Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.